95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem i oczywiście będzie tutaj temat numer jeden, czyli igrzyska i dwa, przede wszystkim dwa medale Anny Puławskiej w Tokio w K2 na 500 i K4 na 500 metrów, K2 na 500 srebro, w K4 na 500 medal brązowy, medal historyczny dla Polski, bo pierwszy w czwórce, ale absolutnie nieprzypadkowy, bo przecież czwórka na 500, choć w innym zestawieniu zdobywała te medale na Mistrzostwach Świata w Montemor-Ovelio oraz w Szeged na Węgrzech. No i oczywiście cieszymy się bardzo, cieszy się Anna Puławska. Posłuchajmy rozmowy kilka godzin po finale K4 na 500.
Powiedz mi, troszeczkę emocje opadły i tak co w twojej głowie się układa, myśląc o tym wszystkim, co się dzisiaj wydarzyło?
Ja mimo wszystko dalej jeszcze gdzieś tam w to nie wierzę, bo nawet jak przepłynęłyśmy linię mety, to Karolina się mnie później zapytała, że czy my się nie cieszyłyśmy. Ja mówię, że nie cieszyłyśmy. Ja się nie cieszyłam, bo nie wiedziałam w ogóle, które jesteśmy. Także jakby byłam tak sfokusowana faktycznie na tym wyścigu do końca, że przepływając linię mety, czekałam po prostu na tą tablicę, aż się wyświetli nasz skrót naszego kraju i dopiero wtedy uwierzyłam, że mamy to i że zdobyłyśmy ten brązowy medal.
Czy ty miałaś w ogóle okazję kiedykolwiek ścigać się w takiej ulewie?
No właśnie też dzisiaj o tym rozmawiałam z dziewczynami i mówiłam, że właśnie nie kojarzę w ogóle finału, bo finał, wiadomo, finał rządzi się swoimi prawami i to finał jest gdzieś tam zawsze najważniejszy i on jest zazwyczaj zapamiętywany najbardziej i faktycznie to był pierwszy taki wyścig w takiej ulewie i w takiej w ogóle pogodzie w moim przypadku.
A oczywiście każdy miał takie warunki, ale to, co wpływa, no oczywiście przede wszystkim na, nie wiem, jakiś ogląd, widoczność, tak? Jak ten deszcz daje mocno, bo to wyglądało z telewizji, że to jest potężna ulewa.
Tak, to fakt. No parowały nawet startem okulary i też jakby zastanawiałyśmy, czy w ogóle ich nie ściągnąć. Natomiast no tam była też słona woda, więc wiedziałyśmy, że jak ściągniemy okulary, to jeśli nam wpadnie ta sól do oczu, to w ogóle nic nie będziemy widziały. Więc stwierdziliśmy, że po prostu no, każda ma te same warunki i no jedziemy. Nie ma odwrotu.
No i pojechałyście, no i tak jak powiedziałeś, tam, bo to rzeczywiście było widać, że taka lekka konsternacja, ale później na dekoracji absolutna radość jak najbardziej. No medal, no to nie ma co przecież wybrzydzać, no
tak,
prawda?
Tak, myślę, że dopiero na dekoracji gdzieś tam do nas doszło, że zdobyłyśmy ten medal faktycznie.
Także gdzieś też tam się pojawiały te hasła, które gdzieś tam medialnie się przewijały i w studiu, że ta klątwa, że ta czwórka ciągle czwarte miejsce, no w Rio to w ogóle już nie wracam do tego, co było, że dokonałyście czegoś jakby nie patrzeć historycznego.
No tak, to prawda, no bo to jest pierwszy medal na czwórce dla Polski w kajakach, więc myślę, że na pewno jest to coś w kobiecych kajakach, więc na pewno jest to coś wielkiego i ale a propos tej klątwy, to w sumie nie wybierałyśmy sobie presji z tego tytułu, po prostu wiedziałyśmy, że to my teraz piszemy tą historię i że my musimy po prostu popłynąć swój wyścig i tak jak sobie zaplanowałyśmy, tak się stało i cieszymy się bardzo, że skończyło się brązowym medalem.
Powtarzasz sobie to w głowie, Anna Puławska, dwukrotna medalistka olimpijska?
Nie, absolutnie tak nie powtarzam, w ogóle jeszcze jakby patrzę na te dwa medale i mówię, i zadaję sobie to pytanie, czy to na pewno już są te igrzyska, o których tak zawsze marzyłam i które gdzieś tam zawsze, o których zawsze tak myślałam, że tam pojadę i że będę walczyć o medale i teraz mam dwa i po prostu nie wierzę dalej.
Trochę jeszcze próbujecie chłonąć trochę atmosfery igrzysk? Jest na to okazja?
To znaczy tak, dzisiaj w sumie dopiero pierwszy raz tak naprawdę zwiedziłyśmy pokrótce wioskę olimpijską, bo wcześniej nie miałyśmy okazji ani po prostu nie miałyśmy na to czasu, więc trochę próbujemy jeszcze gdzieś tam zaczerpnąć tej atmosfery.
Na ceremonię zamknięcia się wybieracie?
Tak, myślę, że będziemy na ceremonii zamknięcia.
No i były rzeczywiście nasze kajakarki na ceremonii zamknięcia, co można było zresztą zauważyć w transmisji z tej uroczystości. No więc mieliśmy swój duży gorzowski akcent na ceremonii otwarcia, bo przecież rozmawialiśmy o tym tydzień temu tutaj w tym studiu w ostatniej prostej. Katarzyna Boruch ładnie się na zbliżeniu pokazała na ceremonii otwarcia, a na ceremonii zamknięcia też mieliśmy takie piękne ujęcie, kiedy polska grupa weszła, no i właśnie Anna Pułaska, Helena Wiśniewska, Justyna Iskrzycka, Marta Walczykiewicz pokazały się na zbliżeniu, a była zawodniczka, chociaż powiem szczerze, ja cały czas z bólem to mówię, była zawodniczka AZS AWF Gorzów Karolina Naja, wnosiła flagę Polski w tej ceremonii zamknięcia. Wielki zaszczyt, czterokrotna już medalistka olimpijska, no zrównała się z takimi legendami polskiego sportu jak Adam Małysz i Kamil Stoch. Naprawdę Karolina Naja jest już w absolutnym topie legend olimpijskich polskiego sportu. Cztery medale, pierwszy srebrny, trzy brązowe, ale no konkurencja jest ogromna. Myślę, jestem ciekaw, czy Karolina Naja podejmie wyzwanie i będzie chciała się jeszcze przygotowywać do igrzysk w Paryżu. Będzie miała wtedy 34 lata, to nie jest bardzo dużo w kajakarstwie. Na pewno, jeżeli będzie chciała wziąć to wyzwanie na siebie, to myślę, że jak najbardziej jest w stanie wystąpić w Tokio. Szkoda, że nie, o czym sama mówiła zresztą w wypowiedziach, szkoda, że bardzo ubolewam, że nie została doceniona w Gorzowie ta wielka postać w tej chwili polskiego sportu, Karolina Naja. W Tokio mieliśmy też Wiktora Głazunowa. Wiktor Głazunow, pamiętamy, mówiliśmy o tym też w naszych serwisach, w serwisie olimpijskim. W serwisie olimpijskim zajął siódme miejsce w C2 na 1000 metrów razem z Tomaszem Barniakiem, olsztynianinem, który od tego sezonu pływa dla AZS AWF Poznań. Wiktor Głazunow wystartował także w jedynce. Tu też miał duże nadzieje na finał. Podkreślam, jednak medal, no to była bardzo piekielnie trudna sprawa. Nie udało się niestety. Wszedł do półfinału, w półfinale jednak musiał uznać wyższość rywali. Zajął w tym półfinale siódme miejsce, popłynął w finale B. No tam też długo gdzieś tam się utrzymywał, blisko czołówki, ale ostatecznie w tym finale zajął piąte miejsce w finale B i w kategorii C1 na 1000 metrów został sklasyfikowany na 13 pozycji, ale przypomnę, Wiktor Głazunow to poza kadrowicz, jest poza szkoleniem centralnym, przygotowywał się do tych igrzysk z trenerem Markiem Zacharą, pod opieką też trenera Marka Plocha, byłego już trenera reprezentacji Kazachstanu. No i posłuchajmy rozmowy z Wiktorem Głazunowem, też rozmawialiśmy po tym finale B w C1 na 1000 metrów.
Myślę, że na pewno optymistycznie możemy patrzeć w przyszłość. Te moje starty nie uważam za złe, szczególnie C2 1000 metrów, tam żeśmy pokazali naprawdę bardzo dobry bieg i siódme miejsce nie możemy powiedzieć, że to jest zły rezultat. Co do jedynki, wiadomo, że apetyt był na ten finał. Ja, nie oszukujmy się, ja nie byłem faworytem do medalu, to wejście do finału nawet byłoby ogromnym sukcesem. Niestety nie udało się. W finale B zająłem piąte miejsce, no ale tam też byli bardzo dobrzy zawodnicy. No, musimy też wziąć pod uwagę, że w finale B znalazł się trzykrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, czwarty zawodnik Igrzysk z Rio de Janeiro, także naprawdę był wysoki poziom.
I ten rewelacyjny Kubańczyk Kordowa.
Tak. I uważam, że to był dosyć bardzo dobry bieg w moim wykonaniu. Po prostu troszeczkę szczęścia, troszeczkę mocniejsi rywale po prostu, bo tam wpadliśmy wszyscy w jednej sekundzie. No ale nie uważam tego za jakąś tam tragedię i na pewno optymistycznie patrzę w przyszłość.
Wracając jeszcze do tego półfinału, powiedz, bo tam się trzymałeś tego miejsca awansującego. Coś tam zabrakło na tych ostatnich 250 metrach?
Na pewno zabrakło mocy, już prądu odcięło troszeczkę i tam ciężko było wejść do tego finału, zakwalifikować się do tej pierwszej czwórki, na pewno.
Powiedzmy też, jeżeli wracając do tej dwójki, Tomek Barniak miał na ostatniej prostej przygotowań kontuzję, był wyłączony i to też trzeba chyba wziąć pod uwagę, oceniając ten występ w dwójce.
Znaczy powiem szczerze, nie wiem. To tak teraz można gdybać, co by było, gdyby. Myślę, że to mogło też wyjść na plus, po prostu odpoczął troszeczkę więcej, miał więcej siły na te starty. Ciężko powiedzieć, to ja nie wiem, co, nie wiem, czy w jakimś tam stopniu to przeszkodziło, a może mogło być tak, że to nam pomogło zakwalifikować się do tego finału, też tak może być.
No i powiedz, jak ogólnie odbierając, jakim przeżyciem no, są były dla ciebie te igrzyska, no bo pierwsze igrzyska to wiadomo, zawsze jest to pewnie duże przeżycie.
Znaczy na pewno ogromna duma, że to mi przyszło reprezentować kraj na tak ważnej imprezie. Myślę, że zaprezentowałem się całkiem dobrze, myślę, że pokazałem, że walczyłem do końca, że te lokaty po prostu były takie, a nie inne, ale ten duch, ten cała walkę było widać w telewizorach, w odbiornikach.
No i pewnie wielka radość z dzisiejszego i wcześniejszego sukcesu Karoliny i Ani, to też pewnie napędza całą reprezentację i cieszy, tak?
No tak, dziewczyny tutaj pokazały naprawdę klasę i to pokazuje, że są naprawdę bardzo dobrze przygotowane i to z igrzysk na igrzysk widać bardzo dobrze, bo dziewczyny przywożą medale z każdych igrzysk i też jest ważne, żeby to dalej trwało.
Jasne. A w twoim przypadku...
Nie jest, no, nie jest łatwo też bronić tych medali, bo to też jest większa presja na zawodnikach, którzy muszą bronić tytułu, niż na zawodnikach, którzy walczą o te tytuły dopiero, nie?
To były twoje pierwsze igrzyska i ostatnie pytanie, nie ostatnie?
Myślę, że nie. Na pewno dołożę wszelkich starań, żeby do Paryża, żeby w Paryżu także reprezentować nasz kraj, a co będzie, no to jest dopiero za 3 lata, także ciężko powiedzieć, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno będę się starał, dołożę wszystkich całej mocy, żeby przygotować się jak najlepiej i jeżeli będzie mi dane, to na pewno będę starał się osiągnąć jak najlepszy rezultat.
No a Wiktor Głazunow w czasie igrzysk w Paryżu będzie miał 31 lat, więc też jest to jak najbardziej wiek na osiąganie wysokich rezultatów. Życzymy Wiktorowi pomyślnej drogi do Paryża. W Tokio oczywiście był też trener Marek Zachara. Posłuchajmy, rozmawialiśmy z nim o występie Wiktora, ale także o tym sukcesie dziewczyny.
Wiktor pojechał bardzo ładnie ten bieg. No, poziom był bardzo, bardzo wysoki. No, tak nie wspomnę, że tu mistrz świata Brandel jechał w finale również B. Myślałem, że na koniec udało mi się go pokonać. Jeszcze raz w życiu. No nie udało się, bo na finiszu trochę zabrakło. No dał siebie wszystko. Serce zostawił na torze. Tak jak powiedziałem przed igrzyskami, że poziom tutaj będzie kosmiczny i tak też było. No w sumie jesteśmy zadowoleni. Wykonaliśmy pracę, zrobiliśmy krok do przodu. W dwójce jesteśmy trzecią dwójką w Europie, także jest duży krok do przodu. Tak powiedziałem również wcześniej, że w handicapach jest bardzo ciasno, bo tylko są dwie konkurencje. Jedynka i dwójka na 1000, nie ma czwórek, nie ma innych osad. No i tutaj bardzo stopień trudności rośnie na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku.
No nie tylko Brandel nie awansował do finału, a też ten młody, rewelacyjny Kubańczyk Kordowa. Czy dzisiaj też tory miały swoje istotne znaczenie w tym, komu poszło lepiej, komu gorzej?
Na pewno, jak można zwrócić uwagę, że bardziej z przodu byli zawodnicy wiosłujący po prawej stronie. No, już może nie tak mocno, ale mimo wszystko przy tak wyrównanym poziomie, jeżeli ktoś ma troszeczkę chociaż sprzyjające warunki, a drugi troszeczkę mniej sprzyjające, no to no, zawsze jest na niekorzyść tego, który ma mniej. Mówię przy wyrównanym poziomie, a taki tutaj był.
No i oczywiście zapytam o najważniejszą dzisiaj wiadomość dnia i o czwórkę. No nie ma co, no medal to jest, to tak jak mówią, to przełamanie, więc chyba nic, tylko się cieszyć, choć pewnie gdzieś tam może ten półfinał rozbudził trochę wyobraźnię.
Trzeba zwrócić uwagę, że pierwszy raz na igrzyskach program został inaczej ustawiony, żeby było atrakcyjnić dyscyplinę tą sportową i jest wiele biegów, po półfinale występuje później finał. I nikt nie rozszyfruje dokładnie przeciwnika, na ile jechał ten półfinał, bo każdy stara się oszczędzać jak najmniejszym wkładem przejść do finału, żeby oszczędzać tą energię, no bo to są bardzo, bardzo wydatne wysiłki energetyczne przy finale, a jak straci się we wcześniejszych biegach, no to automatycznie później szanse spadają na dobry rezultat w finale. No i dlatego trudno było ocenić, kto na ile jeździł procent, żeby robić kwalifikacje wyżej.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Ja jeszcze dodam w ramach już kwestii merytorycznej, że z tego, co otrzymałem informację dosłownie przed kilkunastoma minutami, w piątek ma się odbyć otwarta konferencja z udziałem naszych olimpijczyków, wszystkich łącznie, przede wszystkim na czele z Anną Puławską. Będziemy dokładnie informować, bo będzie to otwarte spotkanie, będzie można, taki jest plan, przynajmniej oczywiście na dzisiaj, ale myślę, że tak będzie, będzie można przyjść, zrobić sobie zdjęcie, wziąć autograf z naszymi olimpijczykami, przede wszystkim oczywiście z naszą medalistką, dwukrotną medalistką olimpijską Anną Puławską, więc tutaj też będziemy te informacje podawać. W Lublinie odbyły się kolejne dwie rundy żużlowego Grand Prix, no i kolejne dwa bardzo dobre występy Bartosza Zmarzlika, który w piątek zwyciężył, trzecie zwycięstwo z rzędu. No, w sobotę się nie udało, ale zajął Bartosz Zmarzlik drugie miejsce. Bardzo słaby występ innego reprezentanta Polski, Macieja Janowskiego. No i w efekcie Bartosz Zmarzlik objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej o jeden punkt przed Rosjaninem Artiomem Łagutą. No i walka między nimi prawdopodobnie się rozstrzygnie, jeżeli nic niespodziewanego się nie wydarzy, o tytuł indywidualnego mistrza świata, i zapowiada się ta walka bardzo, bardzo ciekawie. Następne Grand Prix już w najbliższą sobotę w Szwecji, w Molili. Ja wiem, Polska żużlem żyje, żużel Polską stoi, ale fajnie, że też będą kolejne turnieje na innych obiektach niż w Polsce. No ale niestety nie był to udany turniej dla innego żużlowca Staligorzów, ten drugi lubelski, Martin Waculik, upadł w 12 biegu, no i w efekcie niestety złamał obojczyk, konieczna była operacja, kolejna kontuzja w szeregach Staligorzów, no bo przecież Szymon Woźniak, Anders Thompson miał problemy z ręką, Kamil Nowacki i Wiktor Jasiński też złamany obojczyk, Kamil Pytlewski, przypominam, on też ma kontuzję kolana i właściwie w normalnej sytuacji nie powinien jeździć, ale po prostu no jest i no więc ten szpital się poszerza i będzie miał trener Stanisław Chomski ogromny problem, żeby sklecić skład jakoś sensownie, ustawić go na mecz w Toruniu. Oczywiście za Martina Waculika będzie można zastosować zastępstwo zawodnika, no ale ktoś na tym zastępstwie zawodnika będzie musiał punktować po prostu. Daniel Rutkowski dodzwonił się dzisiaj do Martina Waculika.
Zacząłem się już dużo lepiej, także jestem po zabiegu. Wczoraj w niedzielę miałem operację obojczyku, także to wszystko poszło jakby pomyślnie i doktor, który już wcześniej też ślubował mi te obojczyki moje, kolejny raz popisał się dobrą robotą i no, jestem pełny optymizmu, że wszystko będzie dobrze i że wszystko jakby wróci do normalu w szybkim czasie.
W szybkim czasie. Czas jest teraz decydujący. Najważniejsze jest zdrowie oczywiście, ale z drugiej strony to jest najważniejszy moment sezonu, prawda? I tutaj każdy tydzień się liczy.
Tak. No ja już kiedyś miałem takie doświadczenie, że z podobnym złamaniem, nawet jeszcze trochę poważniejszym złamaniem, no to dwa tygodnie po operacji już jeździłem w lidze w 2014 w Tarnowie, jak jeździłem. Mhm. Także mówię, wszystko jest możliwe, ale mówię, złamanie do złamania nigdy nie jest jakby podobne. Zawsze te złamania są jakby, jak to powiedzieć, no każdy jest indywidualny, także do każdego podchodzi się też indywidualnie pod względem rehabilitacji wszystkiego. Wiemy, że jakby najważniejszą część sezonu mamy przed sobą i to są play-offy. Także byłoby naprawdę cudownie, żeby do tego momentu już wyzdrowieć i, no i żeby być gotowi do walki na torze.
Oby tak było. Tutaj decydujące było to, że bardzo szybko znalazłeś się pod opieką lekarską. Szybko udało się to wszystko zorganizować, prawda?
No tak, no tak naprawdę do nawet chyba 11 godzin od wypadku już miałem zrobioną operację, także to jest mega, mega szybko i moim zdaniem to są te takie decydujące rzeczy, że kiedy szybko się podejmie dobrą decyzję i szybko się zrobi to, co się ma zrobić, to też ten czas później się skraca, bo wiadomo, jak to jest ze złamaniami i z kontuzjami.
Jasne. Martin, dużo zdrowia życzymy. Straszny pech dotknął ciebie, całą drużynę, prawda? Chyba nie, ja nie pamiętam takiej historii, żeby drużyna jakakolwiek była tak zdziesiątkowana kontuzjami.
Nie wiem, co to jest, ale jest to naprawdę niesamowite. Bardzo źle, co naprawdę nas spotkało w tym roku i tak jak mówisz, jest to ogromny pech dla nas. I no, sam nie mogę w to uwierzyć, że po prostu aż tyle pechu można mieć w drużynie. Ale cóż, tu nie ma co narzekać. Jesteśmy twardymi chłopakami, walczymy i żeby ten koniec sezonu był w naszym wykonaniu.
Jest takie powiedzenie, nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Takie polskie powiedzenie.
Absolutnie.
Więc
absolutnie.
Trzymamy się tego i czekamy na ciebie w Gorzowie i najważniejsze jest zdrowie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i życzę wszystkiego dobrego wszystkim.
No, a my pozdrawiamy sympatycznego Martina Waculika. Ja wtrącę, że Martin Waculik należy do tych żużlowców, z którymi współpraca jest dużą przyjemnością, więc też ukłony za cierpliwość i wyrozumiałość dla Słowaka, jedynego słowackiego żużlowca chyba de facto. Rozmawialiśmy też dzisiaj na temat tej sytuacji z trenerem Stanisławem Chomskim. Ja szczerze mówiąc współczuję trenerowi Chomskiemu, bo można wygrywać mecze, nawet mając pewne dziury w składzie, ale jednak są pewne granice. Posłuchajmy, co mówił trener Chomski.
Właściwie to taką serię kontuzji pan sobie przypomina kiedykolwiek?
Było trudno, były jakieś kontuzje, były przecież tu w naszym klubie jeszcze, gdy jeździł Martin poprzednio, Waculik miał kontuzję i on, później miał i Szymon, ale jakoś żeśmy to przeszli, ale no, cztery pod rząd kontuzje to raczej sobie nie przypominam.
Może szczęście w nieszczęściu, że w takim momencie, gdzie mecz w Toruniu praktycznie o niczym nie decyduje i jest czas jeszcze się wyleczyć do play-offów, choć nie będzie to łatwe, wiemy.
No, tak się mówi, jeszcze czas i tak dalej, no ale ja proszę sobie sytuację stworzyć sam na sobie. Mam złamany obojczyk, nie mówiąc o innych częściach ciała i nagle po trzech tygodniach mam wstanąć i rywalizować w pełni sił z zawodnikami, którzy no, są w trakcie sezonu, są w dyspozycji startowej, a tu była rekonwalescencja. Także no, to są pobożne życzenia. Jest bardzo sytuacja trudna, niemalże dramatyczna, trzeba powiedzieć sobie w tej chwili. To jest szpital, który owszem, zawodnicy przychodzą intensywną fizjoterapię, rehabilitację, co tylko można, cudawianki i metody medyczne i pozamedyczne, wszystko, co może przyspieszyć, ale to czas tylko pokaże. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i zobaczymy, jak to będzie, bo wierzę, że w jakiś sposób dojdą do siebie, ale na ile ta sprawność będzie, żeby podjąć walkę o najwyższe cele, to teraz nie umiem powiedzieć.
Za Martina Waculika będzie możliwość stosowania ZZ-ki, no ale jeszcze ktoś na tej ZZ-ce musi punkty robić i tu chyba jest też zmartwienie.
Tak, już każdy podpowiada, co można zrobić i tak dalej, tylko na chwilę obecną mamy trzech zdrowych zawodników, bo nawet Kamil Pytlecki, który tak był ostatnio mocno krytykowany, nadaje się do zabiegu operacyjnego, ratuje, że tak krótko powiem, nam tyłek, a fala krytyki jest. To jest zawodnik, a ja ani jeden, ani on, ani Larsewicz nigdy nie byli przewidziani w tym roku do startu w Ekstralidze. No ale taka sytuacja jest, także mamy trzech zdrowych zawodnika, mistrza świata Bartka, Rafała Kaczmarza i Andersa Thompsona, który też doszedł dopiero dochodzi dopiero do pełnej sprawności, bo ta lewa dłoń cały czas mu doskwiera, no, doskwiera ten ból. Czyli jest to praktycznie piąta kontuzja, która też się przypomniała w międzyczasie.
Możliwość załatania tej dziury jakimś ruchem kadrowym właściwie jest? Czy...
No jakim ruchem kadrowym? No,
nie wiemy, jaki jest etap.
Nie ma żadnych, no jest w odwodzie Markus Birkemose, który ma sam ze sobą osobiste problemy i widzimy, jak się prezentuje. Także no, to na razie trzeba się uzbroić w cierpliwość, być optymistą, a co będzie, czas pokaże.
Bo z Oskara Fejfera, podkreślmy, można tylko skorzystać w wypadku testu na COVID-a.
Oczywiście, też były takie głosy, że jest ten tylko i wyłącznie ze względu na COVID-a.
No więc widzimy, jaka jest sytuacja. Mecz w Toruniu w piątek 20 sierpnia. Oczywiście u nas relacje. Jak będzie, tak będzie. Jeszcze na koniec tej odsłony pozostaniemy przy Stali Gorzów, ale zajrzymy do sekcji piłki ręcznej. bo piłkarze ręczni Stali Gorzów rozegrali pierwszy sparing w ramach okresu przygotowawczego do Ligi Centralnej. Pokonali u siebie Zef Świebodzin, Beniaminka pierwszej ligi 32-24, a my rozmawialiśmy z trenerem Stali Oskarem Serpiną.
Są pierwsze wnioski i są one na pewno pozytywne, zwłaszcza tutaj w kontekście nowych zawodników. Naprawdę dobrze to wygląda na pierwszy tydzień przygotowań. Chłopaki łapią ze sobą timing, no i dzisiaj te założenia, które miałem na ten mecz i przedstawiłem je drużynie, 100% spełniliśmy, ale te założenia nie były zbyt wymyślne, po prostu musieliśmy na nowo poznać po tej przerwie parkiet, tak, obrzucać bramkę i naprawdę pozytywnie to wyglądało na tle mocnego rywala ze Świebodzina.
A jak się zaczynają w zespół wpasowywać nowi zawodnicy?
A bardzo dobrze. Michał Nieradko to wydaje się, jakby tutaj z nami był już od lat. Michał Lemaniak jest bardzo pozytywnym też zawodnikiem i człowiekiem, więc nie ma najmniejszego problemu tutaj, jeżeli chodzi o integrację. No, dzisiaj pokazał na boisku swoje umiejętności. Jest jeszcze Kasper Kiersnowski, który bardzo, bardzo chce z nami grać. Ma ogromny zapał do treningów, to jest bardzo budujące. I tak jak pozostała dwójka, jest również bardzo pozytywny, jeżeli chodzi o wszelkie zachowania pozaboiskowe, więc bardzo dobrze na razie widzę tą współpracę na tych dwóch najważniejszych płaszczyznach, czyli boiskowej i pozaboiskowej. Liczę po prostu na to, że będzie to funkcjonowało tak jak w poprzednim sezonie.
A Zef też dzisiaj postawił satysfakcjonujące wymagania?
A tak, jak najbardziej. No, nie ma co ukrywać. Każdy dziś patrzy na te gry towarzyskie, aby były ułożone w odpowiedni sposób. No, nie chcielibyśmy grać, no, nikomu nic nie ujmując oczywiście, ale ze słabszym rywalem, czy na ten moment też z mocniejszym. Także Zef jest bardzo dobrym rywalem. No i zawsze będę powtarzał, że tutaj lokalnie musimy pokazywać, że w naszym województwie ta piłka ręczna ma się dobrze, no bo ma się dobrze i nie jest nam potrzeba teraz jechać na sparing nie wiadomo jak daleko, tylko tutaj właśnie skorzystać, czy to ze Świebodzina, czy z Zielonej Góry, do której jedziemy za tydzień na sparing, później za dwa tygodnie Zielona Góra do nas przyjeżdża. I to jest dobre, że też te relacje między tymi zespołami u nas w województwie są pozytywne.
Tyle Oskar Serpina, a po wiadomościach będzie koszykówka i ostatnie ogłoszenie i zamknięcie składu Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Teraz o koszykówce. Tak jak wspomniałem, Katarzyna Dźwigalska to ostatnia koszykarka ogłoszona przez AZS-a JP Gorzów w składzie na przyszły sezon Energa Basket Ligi Kobiet. To oznacza, że 36-letnia rozgrywająca i kapitan gorzowskiej drużyny będzie świętować 20-lecie występów na seniorskich parkietach. Wiecznie młoda pani kapitan debiutowała bowiem w sezonie 2001-2002 w pierwszoligowym wówczas AZS PWSZ Gorzów. Katarzyna Dźwigalska obecnie przebywa na jak najbardziej zasłużonym urlopie. Rozmawialiśmy z nią w piątek.
W poprzednich latach to była pierwsza informacja w klubie. Teraz to jest informacja ostatnia. Czy to znaczy, że dylemat był bardzo duży?
To znaczy, że gdzieś te rozmowy po prostu z trenerem zaczęły się później niż w poprzednich latach. Też ze względu na to, że w trakcie sezonu, jak rozmawialiśmy, to raczej myślałam o tym, że to już będzie mój ostatni sezon. Oczywiście głośno o tym nie mówiłam i nie ogłaszałam zakończenia kariery oficjalnie, bo takie decyzje jeszcze nie podjęłam, ale przepisy w tym roku promują bardzo mocno grę młodzieży i bardzo się z tego cieszę, że one będą miały swój czas, więc też nie do końca gdzieś widziałam swoją rolę gdzieś w zespole. Ale no, trener ją po prostu widział, tak? Więc jak gdyby te rozmowy zaczęły się później, stąd też późniejsza decyzja i kończymy w tym roku zupełnie tak, jak już pan wspomniał, niż w poprzednich latach ode mnie.
Też no, nie ma co ukrywać, raz, że młode zawodniczki, a dwa, że trochę tłoczno na tych pozycjach 1-2, więc pewnie tych minut nie będzie za dużo.
No ja jestem zupełnie świadoma i tego, że tutaj o minuty będzie bardzo ciężko, ale no tak szczerze mówiąc, ja już swoje minuty w swojej karierze wygrałam i daj Boże, żeby wszystkie dziewczyny były zdrowe, żeby wszystkie funkcjonowały tak jak trzeba i żeby to się wszystko fajnie układało. Ja oczywiście, tak jak przez wszystkie lata, które grałam do tej pory, okres przygotowawczy, wszystko w sezonie też jak zwykle będę dawała z siebie wszystko i zawsze będę gotowa do gry. Jeżeli będzie taka potrzeba, trener będzie widział taką potrzebę, to oczywiście zawsze z pełnym zaangażowaniem i na 100% będę dawała z siebie wszystko.
A ten zespół, jak został zbudowany, jego siła, to też był kuszący, czyli dający oczywiście nadzieję na kolejny medal.
Tak, ja jak z trenerem rozmawiałam, to jeszcze się śmiałam. Mówię, poczekam, aż trener ogłosi skład, wtedy podejmę decyzję, czy się decydować, czy nie. No ale no tutaj trzeba już, no co, już trener podejmuje takie decyzje, tak? Zaufać trenerowi, że zbuduje po raz kolejny zespół gdzieś na medal i bardzo bym sobie tego życzyła. Bo fajnie jest te medale zdobywać. Jeszcze lepiej by było, jakby już kibice byli na hali, razem z kibicami moglibyśmy te sukcesy odnosić i w to bardzo mocno wierzę. Więc nie, ja nie, wcale nie mówię, że to już będzie mój ostatni sezon, nie mówię, że to już jest koniec, także po raz kolejny gdzieś tam podjęłam decyzję, zdecydowałam się jeszcze, że będę grać, będę trenować. Cieszę się, że trener gdzieś jeszcze tą moją osobę w zespole widzi i jest taka potrzeba, żebym była, żebym w jakiś sposób mogła pomóc, więc zobaczymy. Jest kilka nazwisk, które wracają do Gorzowa, są osoby, które znamy, które grały w naszej lidze, plus nasza młodzież też zdolna, więc wierzę w to, że stworzymy fajny zespół i będziemy się na koniec sezonu cieszyły z medalu.
A hala rośnie, więc może za rok znowu będzie inny kuszący motyw.
Hala rośnie i może tak, że za rok, no jeszcze rok Kasia, bo może jeszcze na nowej hali, żebyś zagrała. No. Więc nie mówię tak, zobaczymy, życie pokaże. Przede wszystkim, żeby było zdrowie. Jak będzie zdrowie, to wtedy będziemy się martwić, co dalej, tak? Jak, czy tak, czy nie. Zobaczymy, życie pokaże. Ja już od kilku lat mówię, że cały czas czekam po prostu do końca sezonu. Nic, nie podejmuję decyzji wcześniej, nie ogłaszam żadnych zakończeń kariery, czy że będę grać dalej. Po prostu to też trzeba czuć wewnętrznie, w głowie. To też mówię, to też jest rodzina, to też są obowiązki, są dzieci, mąż, jest praca. Ja jeszcze pracuję też w szkole, więc naprawdę to wszystko pogodzić nie jest łatwo. Tu też dużo to jak gdyby zaangażowania wymaga właśnie ze strony męża, ze strony moich rodziców, teściów, pomocy przy dzieciach, bo są wyjazdy, więc no tutaj wszyscy musieli jak gdyby wyrazić zgodę,
łącznie
to, żebym ja jeszcze mogła, żeby mogła jeszcze grać. No i oczywiście dzieci, tak, dzieci zostały zapytane, czy chciałyby, żeby jeszcze mama grała, jakoś ku mojemu zaskoczeniu w sumie jednogłośnie powiedzieli bez zastanowienia, że chcą, więc nie było już za bardzo wyjścia, trzeba było podjąć jeszcze rękawice i zagrać i fajnie by było, żeby może jeszcze dzieci mnie na boisku, na parkiecie też zobaczyły, no bo na żywo, tak, bo w telewizji to też inaczej, także wierzę w to, że i liczę na to, że jeszcze na hale będą mogły wejść i zobaczyć, jak mama gra na boisku.
Żona, matka i koszykarka Katarzyna Dźwigalska. Ciężko sobie, prawda, wyobrazić skład drużyn gorzowskich koszykarek bez Katarzyny Dźwigalskiej. No kiedyś będzie trzeba, ale jeszcze nie. Teraz przyjrzyjmy się więc ostatecznie, jak wygląda gorzowska drużyna na nowy sezon, no bo to już ten skład został zamknięty. Katarzyna Dźwigalska, Dominika Owczarzak, Anna Makurat, Karolina Matkowska, to są te pozycje 1, 2, 3 i też dalej Paula Duchnowska, Ewelina Śmiałek, Kartnej Hert, Ksenia Tichonenko, Borisława Christofa, to też pozycja numer 3, Stefani 3-4, Stella Johnson, numer 1-2 też i też podkoszowa Stephanie Jones, Anna Makurat przyszła z Yukon Huskies ze Stanów Zjednoczonych, ale oczywiście wcześniej grała w Arce Gdynia, chyba największy talent w tej chwili w polskiej koszykówce. Kartnej Hert, była zawodniczka gorzowskiego klubu, wraca, grała w Lille we Francji. Ksenia Tichonenko, Rosjanka z nadjeżdy Orienburg, Stephanie Jones ze Ślęzy Wrocław, no i Stella Johnson, Reader Wood University, trzy Amerykanki, ale mogą trzy występować, ponieważ Kartnej Hert jest reprezentantką Bośni i Hercegowiny. Odeszły ostatecznie Megan Gustafson do Arki Gdynia, Cheridan Green do DVKT Miskolc, Agnieszka Kaczmarczyk do Gesam, Gaz Lemurka Lukka, czyli do Włoch, Agnieszka Schottheimer, o tym też głośno mówiliśmy, zakończyła karierę, Shatori Walker-Kimbru szuka klubu lub po prostu jeszcze nie została ogłoszona jako zawodniczka innego klubu, ale może też po prostu jeszcze sobie odpuści granie w Europie Europie na jakiś czas, no i też z młodych zawodniczek, które pojawiały się w tamtym sezonie na boisku, nie zobaczymy Wiktorii Kuczyńskiej, która przychodzi do Ślęzy Wrocław, Joanna Kobylińska zagra w GTK Gdynia, więc tym młodzieżowym zespole przy Arce, i nie zobaczymy też Aleksandry Kuczyńskiej, więc siostry Kuczyńskie opuszczają Gorzowski Klub. Podkreślam, że to są te zawodniczki, które występowały na parkietach Energa Basket Ligi Kobiet, choćby w symboliczny sposób w poprzednim sezonie. Tyle, jeżeli chodzi o koszykówkę. W ostatniej prostej jeszcze zapowiemy magazyn piłkarski.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Jutro po 17 magazyn piłkarski, no i w tym magazynie piłkarskim będziemy mówić między innymi o inauguracji sezonu naszych drużyn. Warta przegrała, Stilon wygrał, cieszymy się z wygranej Stilonu, szkoda, że Warta, będąc momentami zespołem nawet zdecydowanie lepszym, nie potrafiła tego udokumentować bramką i przegrała u siebie z Fotohigieną Błyskawicą Gać 0-1. Goście zdobyli bramkę w 11 minucie po jednej z nielicznych kontr, no i właśnie mimo, że Gorzowianie przeważali momentami, bardzo zdecydowanie mieli kilka sytuacji, no bardzo dobrych, no jedną wyśmienitą, której nie wykorzystał Paweł Kraus, nie udało się choćby wyrównać. Trener Fotohigieny Gać Waldemar Tęsiorowski przyznaje, że Warta była przez sporą część, tak jak mówię, po prostu zespołem lepszym.
No nie ukrywam, że Warta w końcówce pierwszej połowy i potem tej drugiej połowy miała zdecydowaną przewagę. Cisnęła nas, ale często tak w życiu bywa właśnie, że jak się strzela bramkę pierwszemu i strzela się bramkę w pierwszej połowie, to często się ten wynik dowozi. I tak życie pokazało, żeśmy ten wynik dowieźli. Wielki szacunek dla mojego zespołu, ponieważ ja ten zespół całkowicie zbudowałem od nowego, od podstaw. I ten pierwszy mecz był taką wielką niewiadomą. Cieszę się bardzo z zwycięstwa zjazdowego i bardzo się cieszę również z tego, że zespół dał z siebie wszystko i pokazał charakter. Jak również uważam, że Warta Gorzów dobrze grała. Naprawdę piłkę dobrze grała i też miała swoje sytuacje, których nie wykorzystała.
Damian Szałas, kapitan Warty Gorzów, zły, pewnie rozgoryczony, no momentami gnietliście Fotohigienę i co z tego punktu, za to nie dają, dają zastrzelanie bramek, a ta nie wpadła.
No dokładnie, taka jest prawda o piłce nożnej, o ta dyscyplina sportu, no nie wybiera po prostu. Tutaj trzeba być skuteczniejszym o tą jedną bramkę i wtedy można się cieszyć z trzech punktów. My, powiem szczerze, że mimo tej straconej bramki po naszym błędzie w ustawieniu, no niestety nie udało nam się strzelić bramki do przerwy, gdzie byliśmy naprawdę dobrze zorganizowani, fajnie graliśmy w piłkę, utrzymywaliśmy się przy niej, te akcje miały sens. No w drugiej połowie myślę, że ta myśl o odrabianiu trochę nam jakby przysłoniła to, że mamy dalej kontynuować nasze mądre granie i trochę się dostosowaliśmy też do, z całym szacunkiem, ale tej chaotycznej gry przeciwnika. Gratulacje mimo wszystko szczere dla nich, bo zrealizowali cel i, no, i, no i wygrali te spotkania.
No i wygrali, niestety. Jutro więcej na ten temat, tak jak powiedziałem, też będziemy trochę mówić o tym, jak Stilon wygrał z Budowlanymi. Murzynowo będą też inne tematy jutro w magazynie piłkarskim po godzinie 17, w środę po 13. Magazyn Żużlowy, zapraszam w imieniu kogo? No oczywiście, że w imieniu Daniela Rutkowskiego. A za dziś dziękuję, Filip Górecki, i spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.